25 listopada 1881 roku w wiosce Sotto il Monte na północy Włoch urodził się Angelo Giuseppe Roncalli. Przyszedł na świat w ubogiej wiejskiej rodzinie jako czwarty z 13 rodzeństwa. W wieku 11 lat, dzięki pomocy materialnej jednego z księży, rozpoczyna naukę w niższym seminarium duchownym w Bergamo. Następnie przygotowuje się do kapłaństwa w Rzymie i w 1904 roku przyjmuje święcenia. Podczas I wojny światowej jest kapelanem wojskowym. Wtedy właśnie sformułuje swój życiowy program. Być w kontakcie ze wszystkimi, być wszędzie obecny, wykładać jasno naukę katolicką, nie dać się pokonać trudnościom, nie poddawać się przeciwnościom, nie poprzestawać na umacnianiu swojej pozycji w jakichś ustalonych z góry granicach, poza które nie można wyjść, lecz wyprzedzać i prowadzić innych w duchu apostolatu. W 1921 roku ksiądz Roncalli staje na czele papieskich dzieł misyjnych we Włoszech. 4 lata później papież Pius XI mianuje go biskupem wizytatorem apostolskim w Bułgarii. Rozpoczyna w ten sposób swoją służbę dyplomatyczną. Jest powszechnie lubiany przez bułgarskie duchowieństwo i wiernych, zarówno przez katolików, jak i przez prawosławnych. W tamtych czasach, gdy o ekumenizmie nikomu się nawet nie śniło, odwiedza klasztory prawosławne i utrzymuje kontakty ze Świętym Synodem Cerkwi Bułgarskiej. Podróżuje po całym kraju, poznaje kulturę i obyczaje, spotyka się z ludźmi. Po trzęsieniu ziemi, jakie objęło południowo-wschodnią Bułgarię, staje ramię w ramię z ratownikami, następnie organizuje pomoc materialną poszkodowanym. Podobny styl przyjmuje także na kolejnej swojej placówce jako delegat apostolski w Turcji i Grecji. Podczas II wojny światowej jego interwencje ratują życie wielu Żydom i Grekom. Na końcu przychodzi nuncjatura apostolska w Paryżu. Tutaj, dzięki umiejętności dialogu i wielkiemu taktowi, nuncjusz Roncalli przyczynia się do zakończenia poważnego konfliktu pomiędzy władzami francuskimi i miejscowym episkopatem. Przyszły papież znajduje zawsze sposób, żeby nawiązać dialog ze wszystkimi. Podczas jednego z przyjęć dyplomatycznych zauważa na przykład, że ambasador radziecki Bogomolow jest powszechnie unikany i stoi samotnie z boku. Podchodzi do niego i mówi: Ekscelencjo, na co dzień walczymy przeciwko sobie po dwóch różnych stronach barykady. Jedna rzecz nas jednak łączy – brzuch. Jesteśmy obaj bardzo grubi. Ambasador zaczyna się śmiać i lody się przełamują. Na Wielkanoc wysyła mu kartkę z życzeniami i pisze: Chrystus zmartwychwstał. Ambasador, ateista i antyklerykał, odpowiada: Zaprawdę zmartwychwstał. W 1953 roku papież Pius XII mianuje go kardynałem i patriarchą Wenecji. W swoim pierwszym wystąpieniu Angelo Roncalli prosi duchowieństwo i wiernych, by traktowali go jako brata. Postanawia, że codziennie od godziny 11 do 13 każdy wenecjanin może przyjść do niego i przedstawić swoją sprawę. Odwiedza chorych, więźniów. Czasem można spotkać go na ulicy, pomiędzy ludźmi. 28 października 1958 roku konklawe zwołane po śmierci papieża Piusa XII wybiera kardynała Roncallego na jego następcę. Przyjmuje imię Jana XXIII. W tej nowej roli pozostaje wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. W swoich przemówieniach i na spotkaniach duszpasterskich pamięta szczególnie o cierpiących niedostatek, o chorych i więźniach. Promuje dialog ekumeniczny. Podejmuje różne inicjatywy na rzecz zbliżenia pomiędzy religiami i narodami. W okresie kryzysu, jaki wybuchł w związku z blokadą morską Kuby, występuje w roli mediatora pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Nawiązuje kontakty z Chruszczowem, dzięki czemu udaje się uzyskać zwolnienie z lagru kardynała Józefa Slipija. 11 października 1962 roku otwiera Sobór Watykański II. Podczas inauguracji tego zgromadzenia mówi, że trzeba odnowić Kościół, aby mógł on lepiej głosić Ewangelię ludziom sobie współczesnym. Chce również, aby Sobór szukał dróg prowadzących do jedności chrześcijaństwa oraz podjął dialog ze światem. W ten sposób zostaje otwarta w Kościele zupełnie nowa epoka, czas nadziei dla chrześcijaństwa i dla ludzkości, jak powie święty Jan Paweł II. Jan XXIII umiera 3 czerwca 1963 roku. Jan Paweł II ogłasza go błogosławionym, a potem razem z nim zostają kanonizowani przez papieża Franciszka. Święty Jan XXIII przeszedł do historii jako papież pojednania i pokoju. Napisał w swoim dzienniku: chcę za wszelką cenę być człowiekiem pokoju, który jednoczy ludzi. Trzeba zbliżać się do siebie, jeden do drugiego. Trzeba się nawzajem poznawać. Zbliżać się do siebie bez uprzedzeń, rozmawiać ze sobą bez żadnych podtekstów, dyskutować bez złego nastawienia. Z kolei w ułożonym przez siebie dekalogu na każdy dzień mówi w drugim przykazaniu: nie podniosę dzisiaj na nikogo głosu, będę uprzejmy, nie będę nikogo krytykował, nie będę miał aspiracji, żeby kogoś ulepszyć czy zdyscyplinować, za wyjątkiem oczywiście samego siebie. Święty Jan XXIII kontynuował w ten sposób dzieło Chrystusa, o którym mówi święty Paweł w liście do Efezjan. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Również każdy z nas wezwany jest do tego samego. Jednać i przybliżać jednych do drugich, zażegnywać konflikty i wprowadzać pokój. Według świętego Ignacego Antiocheńskiego nie ma bowiem nic piękniejszego i lepszego niż jedność. Boję się, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo tyle jest innych rzeczy do zrobienia, szczególnie w dziedzinie doczesnej, rodzinnej, zawodowej. Poza tym nie zawsze jesteśmy zdolni sprostać temu zadaniu. Czasami przeszkadza nam nasz własny charakter, temperament, ambicje. Innym znów razem zawsze znajdzie się w pobliżu ktoś, kto nas denerwuje czy otwarcie kontestuje. Tymczasem im większa jest nasza odpowiedzialność, im większa władza, tym ten nakaz Chrystusowy bardziej obowiązuje. Mamy jednać, zażegnywać konflikty, wprowadzać pokój wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Co robił święty Jan XXIII, że sobie z tym poradził, że ta posługa jednania i przybliżania jednych do drugich stała się przewodnią ideą jego życia? Wielki papież trwał w stanie permanentnego nawrócenia do Boga. Jego zapiski od lat kleryckich po okres pontyfikatu przesycone są skruchą, pokorą, świadomością ludzkiej nędzy i pragnieniem Bożego miłosierdzia. Do najczęściej cytowanych przez niego tekstów biblijnych należy Psalm 50 oraz ewangeliczna przypowieść o modlitwie faryzeusza i celnika. On sam widzi siebie w roli skruszonego grzesznika. Aby wykonywać misję jednania, bo takie zadanie stoi przed każdym uczniem Chrystusa, musimy w pierwszym rzędzie żyć w stałej harmonii z Bogiem, eliminując wszystko, co się jej sprzeciwia. Codzienny rachunek sumienia przed udaniem się na spoczynek, żal za grzechy, to jest najlepszy sposób do nawrócenia się. Musimy powtarzać stale: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, jak skruszony święty Piotr Opoka, jak nawrócony święty Paweł, apostoł narodów, jak święty Jan XXIII. To są dla nas najlepsze przykłady. Musimy także regularnie się spowiadać i w ten sposób zamieniać się z sędziego w oskarżonego. Jeśli bowiem nie staniemy się najpierw synem marnotrawnym, trudno będzie potem być miłosiernym ojcem lub matką, którzy otwierają szeroko ramiona i zapraszają na ucztę. Aby jednać jednych i drugich, aby zaprowadzać pokój, konieczna jest następnie zdolność przebaczania. Jak wiele razy ludzie wyrządzają nam zło, począwszy od szerzenia zwykłych plotek i fałszywych pomówień, aż po organizowanie prawdziwych spisków czy buntów. Doznajemy upokorzeń, czasami zresztą słusznie. Ponosimy straty moralne, cierpi na tym nasze dobre imię oraz zdrowie. Czasami trzeba podjąć zdecydowane kroki, żeby się temu przeciwstawić, gdyż pobłażliwość wobec tego, kto w prowokujący sposób czyni zło, jeszcze bardziej go rozzuchwala. Stąd należy nieraz kogoś upomnieć, przywołać do porządku. To musi iść jednak w parze z wielką roztropnością, ze zrównoważeniem. Potrafimy bowiem nieraz zrobić przysłowiowe igły z widły albo wmówić sobie, że ktoś jest naszym wrogiem. A jeśli zaciera się granica pomiędzy rzeczywistością i urojeniami, stajemy się po prostu niebezpieczni dla otoczenia. Dlatego prewencyjnie warto nieraz zignorować wyrządzone nam zło, bo może ktoś zrobił to ze zwykłej głupoty, z lekkomyślności. Zawsze jednak należy przebaczyć i nigdy nie można się mścić, mówi święty Augustyn w jednym ze swoich kazań. Może myślicie czasami, chciałbym się pogodzić, lecz to on mnie obraził, to on zachował się wobec mnie źle i teraz nie chcę prosić o przebaczenie. Cóż mam ci doradzić? Jesteś pewien, że to on zachował się źle wobec ciebie, a nie ty wobec niego? Jeśli jesteś tego pewien, nie idź do twego brata, który wyrządził ci zło i tym bardziej nie proś go o przebaczenie. Trzeba ustanowić pomiędzy wami rozjemców, którzy przekonają go, aby cię przeprosił. Ty musisz być przede wszystkim gotowy mu przebaczyć. Przebaczyć z całego serca. Jeśli jesteś gotowy przebaczyć, już przebaczyłeś. Lecz masz jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Pomódl się za niego, aby ciebie przeprosił. Wiesz bowiem dobrze, że jeśli tego nie uczyni, to tylko sobie zaszkodzi. Te słowa pasują doskonale do każdego z nas. Jak bowiem można mieszkać z kimś pod jednym dachem albo z nim współpracować, jeśli się go nie lubi, jeśli czuje się do niego żal? Muszę zwyciężać zło dobrem. Mam kochać również tych, którzy mnie nienawidzą. Pan Jezus powiedział przecież do Piotra, który chciał go obronić przed sługami arcykapłana: schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Zdarza się, że osobiste problemy, na przykład zdrowotne, zawodowe, duchowe, odbijają się negatywnie na relacjach z drugim człowiekiem. Jeszcze gorzej się dzieje wtedy, gdy uważamy kogoś za winnego naszego złego samopoczucia. Co wtedy zrobić? Jeśli masz potrzebę rozładowania swoich emocji, to najlepiej weź do ręki różaniec, uklęknij przed krzyżem lub świętym obrazem, albo jeszcze lepiej udaj się do kościoła przed Najświętszy Sakrament i opowiedz o wszystkim Panu Jezusowi. I tu znowu zacytuję świętego Jana 23. W jego zapiskach uderza to, że nie wciąga on w swoje problemy innych. Przed nikim się nie żali. Jedyny ślad pozostał w jego zapiskach. Przyszły papież nie chce po prostu zatruwać klimatu i stawiać kogoś drugiego w złym świetle. Wszystko ofiarowuje Bogu. Takie postanowienie zrobił już w dniu swoich święceń kapłańskich. Pisze: muszę uważać, żeby się nie wyżalać przed pierwszą lepszą osobą, za wyjątkiem mojego kierownika duchowego. Święta radość nie może mnie opuszczać. A po latach, w październiku 1936 roku, będąc przedstawicielem Ojca Świętego w Turcji, napisze w dzienniku: będę zawsze mówił prawdę, ale łagodnie, przemilczając to, co wydaje się być wyrządzoną dla mnie krzywdą. Zawsze gotowy, aby poświęcić siebie samego i być poświęconym. Pan Bóg wszystko widzi i okaże mi swoją sprawiedliwość. W pierwszej kolejności chcę zawsze odpowiadać dobrem za zło i przedkładać Ewangelię ponad ludzką politykę. Kiedy ktoś rzeczywiście chce łagodzić konflikty i jednać, musi poświęcić samego siebie. Musi to zrobić własnym kosztem, ale jeśli Chrystus złożył na krzyżu najwyższą ofiarę ze swojego życia, aby pojednać ludzkość z Bogiem, my musimy być zdolni i gotowi do podobnej ofiary. Czasami jednak należy zająć jasną postawę. Trzeba podjąć jakieś stanowcze kroki, począwszy od mediacji, aż po usunięcie przyczyny konfliktu, tak jak się wyrywa chory ząb. Myślę tutaj o rodzinie, o miejscu pracy, o parafii, o diecezji. Konkretnej rady udziela nam znowu święty Augustyn w jednym ze swoich kazań. Mówi tak: widzisz, że ludzie kłócą się pomiędzy sobą? Mów dobrze do jednego o drugim. Usłyszałeś od któregoś z nich złe słowa o drugim? Nie okazuj tego. Często brakuje nam dyplomacji i taktu. Bywa nawet, że ktoś wykorzystuje konflikty, żeby sprawnie rządzić, żeby kontrolować sytuację. Zamiast wygaszać ogień konfliktu i waśni, jeszcze go podsyca. Znamy dobrze zasadę divide et impera, dziel i rządź. Jest ona całkowicie obca duchowości ewangelicznej. My powinniśmy łączyć i jednać. Dlatego też trzeba traktować wszystkich w jednakowy sposób. Żadnych faworytyzmów, żadnej dyskryminacji. W relacji do Boga wszyscy jesteśmy braćmi. Mówi święty Paweł w liście do Galatów. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Apostoł rozwija tę myśl w liście do Kolosan. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w radosne miłosierdzie, dobroć i pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli miałby ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Podziały wewnątrz wspólnoty mogą wynikać z bogactwa jednych i ubóstwa drugich, z przynależności do określonej grupy narodowej czy klasy społecznej, z pewnej przynależności partyjnej. Naszym zadaniem jest niwelowanie różnic i rozwijanie międzyludzkiej solidarności. Ma to szczególne znaczenie w dzisiejszej dobie. Znany filozof, biskup Peter Enrici, uważa, że oto dosłownie na naszych oczach pojawił się homo financiarius, którego życiem są liczby, interesy, ekstremalna abstrakcja i ekstremalna podatność na manipulacje ze strony otoczenia. Człowiekiem i światem rządzi nie prawo naturalne czy zasady religijno-etyczne, ale prawa rynku. W rezultacie rozwija się agresywna rywalizacja. W walce o dobra materialne i władzę jeden staje się wrogiem drugiego. Na podobnej zasadzie działają sentymenty wynikające z przynależności do jakiejś grupy. Te czynniki, jak powiedziałem, uderzają w samą istotę Kościoła, podważają sens wspólnoty, braterstwa i solidarności. Dlatego powinniśmy być głosem tych, którzy głosu nie mają, bronić ich praw i godności. Musimy bardzo uważać, żeby jakimś nierozważnym gestem lub słowem nie wywołać niepotrzebnych napięć. Przypomina o tym również święty Jan XXIII w swojej encyklice Pacem in Terris. Apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, aby porzucili indywidualizm, budując relacje międzyludzkie na zasadzie solidarności, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących. Nasze polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej pluralistyczne, także pod względem religijnym. Mówi święty Jan XXIII. Trzeba uznać różne pozytywne aspekty, jakie istnieją w innych religiach i kulturach. Koncentrować się na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. Pamiętając o tym, że Pan Jezus w Wigilię swojej śmierci na krzyżu prosił Ojca, aby Jego uczniowie byli jedno, powinniśmy zacząć od wspierania dialogu ekumenicznego. Ekumenizm daje bardziej prawdziwy obraz Boga, kochającego wszystkie swoje dzieci i człowieka, który jest zawsze naszym bratem i siostrą. Z chrześcijanami należącymi do innych kościołów, prawosławnymi, protestantami, starokatolikami, łączy nas przecież ten sam Chrystus, ten sam chrzest, wspaniałe dziedzictwo wyrastające z Ewangelii oraz, to jest ważne, obowiązek budowania na nim życia osobistego i społecznego. Podczas gdy ja dzieli, my z Ojcze Nasz łączy, mówi jeden z dokumentów ekumenicznych. Kiedy wspólnie modlimy się, rozmawiamy, świętujemy uroczystości religijne i narodowe, dodaje nam to siły w ufnym oczekiwaniu pełnej, widzialnej jedności, która będzie dziełem Ducha Świętego. Trzeba wierzyć w dialog i przybliżać do siebie odmienne rzeczywistości, to znaczy mieć zaufanie do drugiego człowieka. Globalizacja, na którą czasami narzekamy, zmusza nas do dialogu. Trudno odizolować się od reszty świata. Widzimy poza tym choćby na przykładzie Bliskiego Wschodu, że rozwiązywanie problemów za pomocą wojny nie przynosi dobrych efektów. Trzeba, jak mówi święty Augustyn, zabijać wojnę słowami zamiast zabijać mieczem ludzi. Trzeba zaprowadzać pokój w sposób pokojowy. Dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Zadaniem każdego chrześcijanina jest właśnie wylewanie kojącego balsamu na rany ludzkości. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, mówi Chrystus w swoim kazaniu na górze, błogosławieni, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.